Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, moimi państwa gościem o poranku. Dzień dobry, pani senator.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
W ten weekend bardzo ważny gość w Węgrowie, między innymi w Węgrowie. O tym spotkaniu chcielibyśmy na początku państwu trochę poopowiadać, poinformować. Takie najważniejsze tezy z wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdyby pani senator mogła wskazać, które pani zdaniem były najważniejsze?
No rzeczywiście, bardzo dobre spotkanie w Węgrowie. Pan premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami naszego miasta, naszego powiatu. Sala się niestety okazała za mała. No to jest największa, jaką dysponujemy w Węgrowie. Sala widowiskowa Węgrowskiego Ośrodka Kultury.
No nieczęsto tacy goście też się zdarzają.
Nieczęsto się zdarzają tacy goście. No niestety nie wszyscy na tę salę weszli. Tych, którzy nie weszli, chciałabym bardzo serdecznie przeprosić, a jednocześnie no, zapewnić, że na przyszłe, w przypadku kolejnych takich wizyt, no postaramy się, żeby może w jakiejś sali sportowej, może już będzie zakończony remont sali sportowej przy szkole podstawowej imienia Jana Pawła II. Ale no teraz dysponowaliśmy salą widowiskową w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Dziękuję pani dyrektor za jej udostępnienie i, no, i bardzo dużo ludzi, duże zainteresowanie. I wystąpienie pana premiera bardzo dobre. Pan premier zaczął od tej sytuacji, jaka ma miejsce w Sejmie, gdzie protestują osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi rodzicami. Pan premier proponuje konkretne rozwiązania i też wspomniał o podniesieniu renty socjalnej do wysokości renty minimalnej. To będzie kosztowało 600 milionów złotych, ale kolejne rozwiązania, nad którymi już rząd pracuje i które będą bardzo szybko przeprocedowane, no trzeba oczywiście wyliczyć, ile to będzie kosztowało i znaleźć pieniądze w budżecie, ale to się dzieje i to się będzie działo bardzo szybko. Więc ja
nie
mam
za
nadzieję,
późno jednak mimo wszystko? Czy nie trzeba było tym tematem się zająć jednak zdecydowanie wcześniej?
Pan premier Morawiecki zdecydowanie powiedział, że w ciągu 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przeznaczyliśmy na pomoc dla osób niepełnosprawnych 1 100 000 000 złotych więcej niż to było wcześniej, więc w bardzo krótkim czasie duża kwota, 1 100 000 000 została przeznaczona właśnie na potrzeby osób niepełnosprawnych. W stosunku do tego, co się działo przez 8 lat rządów poprzedniej koalicji, to jest zdecydowana zmiana na lepsze, chociaż te potrzeby są na pewno dużo większe, ale to są zaniedbania wielu, wielu lat. Więc szanowni państwo, no trzeba było się tyloma sprawami po wyborach zająć na już, że uważam, że przez 2,5 roku zrobiliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo i o tych wszystkich programach pan premier mówił i o tych społecznych, które już są realizowane, o tych, które będą w wyprawce 300+, no mówił o Piątce Morawieckiego, bo to jest nowy program i ludzie chcą też się dowiedzieć jak najwięcej szczegółów o Dostępności Plus, o programie Mama Plus, o tym, że matki, które wychowują 4 dzieci i więcej, będą miały emeryturę zapewnioną. No, ale mówił też o obniżce podatków, o tym, że poprzednia obniżka CIT-u dała większe wpływy do budżetu, więc obniżamy podatek, obniżamy ZUS dla tych mikroprzedsiębiorców. Od czegoś trzeba zacząć. No, chciałoby się te daniny obniżyć w stosunku do wszystkich, ale mówię, nie da się wszystkiego zrobić od razu. I oczywiście też pan premier mówił o wpływach do budżetu, o tym, że te programy społeczne są możliwe do realizacji właśnie dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, co daje bardzo dobre efekty. Ale mówi też o służbie zdrowia, o nakłady na służbę zdrowia, które przecież znowu w stosunku do roku 2015 wzrosły o 1 punkt procentowy PKB, a to jest 18 miliardów złotych, tak? No więc właściwie w każdej sferze widzimy, że państwo jakby musi bardzo szybko reagować, rząd musi bardzo szybko reagować, bo drodzy państwo, no rzeczywiście sytuacja, jaką zastaliśmy, była taka, że niskie pensje, niskie emerytury, brak troski o rodziny, o dzieci, służba zdrowia też niedofinansowana i wszędzie trzeba po prostu było konkretnych, zdecydowanych działań. Te działania są i po 2,5 latach rządu można powiedzieć, że one są bardzo dobrze przez Polaków oceniane.
Ale to nie jest takie troszeczkę rozdawnictwo pieniędzy, bo takie głosy zaczynają się podnosić, chociażby przy okazji tego programu 300 zł na wyprawkę dla każdego ucznia. Niektórzy mówią, no jest to 500+, to po co jeszcze dawać to, czy to nie jest po prostu kiełbasa wyborcza?
Panie redaktorze, no to zawsze można powiedzieć, pamiętam jak, zawsze można powiedzieć, że cokolwiek się, prawda, jakikolwiek program społeczny się kieruje do obywateli, że jest to kiełbasa wyborcza. Pamiętamy jak było z 500+, nie było, miało nie być na to pieniędzy, miały kobiety rzucić pracę, miały, nie wiem, rodziny rozpijać się dzięki tym pieniądzom. Nic takiego się nie dzieje. Program bardzo dobrze się sprawdza. Potrzeby są duże. Takim na pewno najtrudniejszym dla rodziny momentem pod względem finansowym jest ten czas, kiedy trzeba dzieci wyprawić do szkoły, zwłaszcza jak się ma tych dzieci kilkoro.
Bo no to ma się 500+ wtedy.
Ma się 500+, no ale to jest jakby taki, taka dodatkowa pomoc, żeby kupić książki, żeby kupić tornister, przybory, tak jak powiedział pan premier, obuwie, dresy, wyposażenie, prawda, jak, no, no jest to pomoc dla rodziny, tak, więc to jest też, zostało bardzo dobrze odebrane, więc myślę, że kolejne pieniądze, które inwestujemy w rodzinę, musimy inwestować w rodziny po to, żeby godnie żyły, ale też po to, żeby po prostu no, rodziło się w Polsce więcej dzieci. Na tym nam bardzo zależy, bo wiemy, jakie problemy demograficzne ciążą nad Polską.
Myśli pani, że ten program zacznie się w jakiś taki dający się określić przyszłości, no, przepraszam za wyrażenie, bo to może nie jest najlepsze w tym kontekście, ale zwracać?
No oczywiście, że tak. Oczywiście, że zacznie się zwracać, bo inwestycja w rodzinę to jest zawsze inwestycja długofalowa, ale liczymy na to, że będzie się rodziło więcej dzieci, że nasze społeczeństwo nie będzie się tak szybko starzało, jak teraz to się dzieje, że młodzi ludzie nie będą wyjeżdżali za granicę, że będą właśnie z Polską wiązali swoją przyszłość i przyszłość swoich rodzin, bo wiemy, że wielu Polaków w ostatnich latach, nawet kiedy wyjeżdżali za granicę, zakładali rodziny, rodziły im się dzieci, ale rodziły się dzieci za granicą, tak? Polskie dzieci za granicą. A my chcemy, żeby młodzi ludzie mieli dobry start tutaj i żeby wiedzieli, że jeżeli rodzinę założą, to będą mogli liczyć na mieszkanie, chociażby Mieszkanie Plus, pan premier o tym powiedział, ten program działa, 30 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus jest w budowie. Dzisiaj w Jarocinie już pierwsze bloki będą oddane.
Za chwilę w Białej Podlaskiej.
Za chwilę w Białej Podlaskiej, więc bardzo blisko w naszym regionie to się dzieje. Ale też, szanowni państwo, ja też mam przykłady tego, że samorządowcy nie chcą korzystać z tego programu. Nie chcą, ma jakieś uprzedzenia, po prostu nie chcą. Więc to nie jest też tak, że wszystko zależy od państwa, bo z wielu programów samorządy mogą korzystać, a nie chcą. Ja widzę, jakie są uprzedzenia na naszym terenie, jakie są uprzedzenia wobec, jeśli chodzi o współpracę z rządem, czy z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. No ale mam nadzieję, że to po wyborach samorządowych też się zmieni.
Te protesty, które w ostatnim czasie, może za duże słowo, przetoczyły się przez Warszawę. Chodzi o Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zapowiada jeszcze dalsze protesty przeciwko obecnej sytuacji w oświacie. To jest takie ognisko, czy to jest już pożar, który trzeba palić, czy to nie jest kolejne takie miejsce, taki front, w którym rząd będzie musiał coś wymyślić, żeby sytuację tę poprawić?
Rząd zapowiedział podwyżki dla nauczycieli i to, drodzy państwo, no, przeszliśmy dużą reformę oświaty, no, dzięki której nauczyciele, wielu nauczycieli nie utraciło pracy. Przecież wiemy, że w systemie było dużo mniej dzieci niż jeszcze przed kilkoma laty. Ta sama liczba nauczycieli. Dzięki reformie ci nauczyciele mają pracę i rząd też zapowiada podwyżki dla nauczycieli. To się zresztą dzieje. O tym też szczegółowo mówi pani minister Zalewska. Ja to odbieram, te protesty odbieram jako taki akt polityczny, bo pan Broniarz, który jest szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego, on tak szybko zmienia poglądy i tak, że tak powiem, roszczeniowo bardzo często występuje wobec różnych propozycji, że no, bardziej to jest polityk niż związkowiec, moim zdaniem.
Wybiera się pani do Gruzji w najbliższym czasie?
Czy się wybieram do Gruzji? No właśnie w tym tygodniu miałam lecieć do Gruzji razem z panem marszałkiem Kuchcińskim, ale no niestety z przyczyn takich rodzinnych w tym tygodniu polecieć nie mogę, ale jestem przekonana, że niedługo dojdzie do spotkania ze Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Gruzja. Ja przewodniczę po polskiej stronie temu zgromadzeniu. Będziemy bardzo intensywnie pracować, bo Gruzja jest dla nas strategicznym partnerem na Kaukazie, jest członkiem Partnerstwa Wschodniego, jest ważnym krajem, w którym przebiegają procesy demokratyzacji, który ma bardzo duże ambicje i pronatowskie, i proeuropejskie, i to są ambicje narodu i rządu. I trzeba w tych ambicjach naród gruziński wspierać, bo wiemy, że jest on, no niestety, ale pod ogromną presją Rosji, o czym też była mowa na konferencji w Kiszyniowie, gdzie byłam na początku marca. I tam właśnie to była konferencja poświęcona Partnerstwu Wschodniemu, gdzie właśnie takie kraje jak Ukraina, jak Gruzja, jak Mołdawia, przedstawiciele parlamentów tych krajów, przewodniczący tych parlamentów, mówili o problemach, z jakimi się borykają właśnie wobec takiej presji, agresji Rosji, bo to są kraje, które no wszystkie praktycznie można powiedzieć, są w stanie wojny z Rosją. Więc musimy te kraje wspierać, bo bardzo dużo zrobiły, żeby wyzwolić się, prawda, spod jakby tego rosyjskich wpływów. Te wpływy są ciągle bardzo duże, no niemniej to są kraje już niezależne i musimy w tej niezależności i niezawisłości je wspierać.
To jeszcze jeden temat na koniec. Pani jako osoba bardzo żywo zainteresowana kulturą i tą lokalną i ogólnie popiera decyzję pana ministra od kultury, który zakupił kolekcję Czartoryskich?
Oczywiście, to jest wielki sukces pana ministra i polskiego rządu, dlatego że ta kolekcja to jest największy zbiór pamiątek narodowych, bo to, że to jest obraz Leonarda da Vinci, czy Rembrandta obrazy, prawda, czy innych wielkiej klasy artystów, malarzy, to oczywiście jest wielka wartość, ale tam jest mnóstwo pamiątek narodowych. My tych pamiątek zbyt wiele utraciliśmy w czasie II wojny światowej, ale też wcześniej, żebyśmy teraz nie dbali o to, co pozostało. Oczywiście to jest taki argument, że przecież te pamiątki nie mogły wyjechać z Polski. Pewnie w całości kolekcja by nigdy nie opuściła Polski, ale poszczególne jej elementy Polskę opuszczały, chociażby obraz Dama z Gronostajem. On wielokrotnie był wypożyczany za granicę. I wyobraźmy sobie, nie wiem, jakąś katastrofę. Wyobraźmy sobie, że ktoś wysuwa jakieś roszczenia wobec Polski, prawda, i raptem gdzieś może być ten obraz, powiedzmy w cudzysłowie, aresztowany. A poza tym te pamiątki, one były rozproszone, bo tak fundacja nimi zarządzała, jak uważała, że może tak zarządzać. One były rozproszone po różnych magazynach, nie były dobrze zabezpieczone. Trzeba je poddać konserwacji, trzeba je zabezpieczyć, udostępnić, przeprowadzić badania. To jest wielka praca, to wszystko się powinno dziać, ale teraz te pamiątki, cała ta kolekcja są własnością narodu polskiego, nas wszystkich. I drodzy państwo, ona zostanie dla kolejnych pokoleń i możemy być już spokojni, tak? Bo tak jak pan redaktor wspomniał wcześniej w naszej rozmowie, święte prawo własności. Jeżeli to było własnością księcia Czartoryskiego, który no poddał to pod zarząd fundacji, bo przecież sam by tym nie zarządzał, ktoś się musiał tym fizycznie zajmować, no to jednak był właścicielem. Teraz właścicielem jesteśmy my wszyscy.
Maria Koc, wicemarszałek Senatu, moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.